Nie dłubać w nosie już wtedy.
Dobrze. A wtedy już nie.
Dobrze.
To ja się wyciszam. Jestem.
Pani Nadzieja mieszka sama w maleńkiej wsi na Podlasiu. Jest podopieczną hospicjum proroka Eliasza. Zmaga się z chorobą nowotworową. Co miesiąc przemierzamy kilka tysięcy kilometrów, aby dotrzeć do tych, którzy potrzebują naszej opieki.
Ja jestem teraz jak u Ciurmir.
Są to ludzie starsi i ciężko chorzy, często zapomniani przez świat. Dziesiątki osób takich jak pani Nadzieja czekają w swoich domach. Aby praca naszego hospicjum była możliwa, potrzebujemy wsparcia ludzi wielkiego serca. Przekaż darowiznę.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dla Państwa dzisiaj tutaj poprowadzić wykład. Temat dosyć prowokacyjny. Napis na murze myślę również, ale będziemy mówić o ważnych rzeczach. Jest to trudna rzecz opowiadać grupie, audytorium, którego się nie zna, ponieważ dla części z Państwa będą to rzeczy oczywiste, dla części z Państwa będą to rzeczy potraktowane zbyt powierzchownie, dla innych zbyt głęboko. Ktoś inny może nie bardzo się tym interesować, może trafił tutaj przypadkiem. Chciałbym opowiedzieć o chorobie nieuleczalnej, o cierpieniu i umieraniu na wsi. Zanim to pozwólcie Państwo, że troszeczkę się Wam przedstawię. Mieszkam od jakiegoś czasu gdzieś tutaj. Miejsce pokazuje czerwona strzałka, pineska i prowadzę tam hospicjum, które założyłem. Niedawno mieliśmy, jak widzicie, 8 urodziny. Wtedy jeszcze we wiosce Nowa Wola, obecnie w miejscowości Michałowo. Hospicjum wiejskie. Ono było pierwsze wiejskie na Podlasiu. Być może nawet pierwsze takie, które miało siedzibę na wsi i odbiorcami naszych działań byli ludzie mieszkający na wsiach. Od samego początku postanowiliśmy, że robimy dwie rzeczy. Jedna to jest leczymy, jeździmy, wspieramy chorych nieuleczalnie oraz ich bliskich, ich domach, a więc pracujemy jako hospicjum. I drugie nasze działania to były działania edukacyjne. Od samego początku spotykamy się z mieszkańcami wsi, czy to są koła gospodyń wiejskich, czy jakieś nieformalne grupy, które zbierają się, czy parafia, które skrzyknie pan, czy coraz częściej pani sołtys. Spotykamy się, rozmawiamy, opowiadamy, na czym polega cierpienie, dlaczego nie wstyd jest prosić o pomoc, jak to jest złożona i trudna rzeczywistość. Dotykamy tego już 8 rok. Widzimy duże różnice między tym, jak mają możliwość dożywać swoich dni ludzi mieszkający w miastach, a jak żyją, cierpią na choroby nieuleczalne ludzie mieszkający na wsiach. I o tym Państwu opowiem, bo spora część z nas, którzy mieszkają w miastach, marzą o tym, żeby mieć piękny domek na wsi, z dala od wszystkich. Wiem mniej więcej, jak to wygląda, kiedy jest się staruszeczkiem czy staruszeczką. Ma się taki dom, a potrzeby są dużo inne niż w naszej 20-paro, 30- czy 40-paroletniej wyobraźni. Możemy sobie to wszystko poukładać. Zanim opowiem, jak to wszystko wygląda, pomyślałem sobie, że chciałbym opowiedzieć Państwu o cierpieniu. To jest temat na zupełnie osobne spotkanie. Godzina to za mało, dlatego przelecimy je w dużym skrócie, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, o czym chcę opowiadać, kiedy mówię cierpienie, kiedy mówię choroba nieuleczalna, kiedy mówię umieranie, no nie tylko na wsi. Tą panią, osoby związane z medycyną paliatywną znają bardzo dobrze. Cecily Sanders na początku była pielęgniarką, potem skończyła studia lekarskie. A kiedy była pielęgniarką, ten młody człowiek z odstającymi uszami, był wtedy równie młody jak ona, zachorował na raka i umierał, można powiedzieć, w jej pielęgniarskich ramionach pod jej wsparciem. Dużo rozmawiali, dużo jej opowiadał. Zrozumiała wtedy, że to, jako młoda dziewczyna, że to, że człowiek cierpi, to nie jest tylko kwestia bólu powodowanego nowotworem. Że cierpienie jest rzeczywistością dużo bardziej złożoną, że chodzi tutaj o naprawdę wiele, wiele więcej rzeczy. Ona z kolei opowiadała mu hospicjum, jakie chciałaby kiedyś wybudować. Marzyła, jak ono będzie wyglądało, jak tam będą ludzie zaopiekowani, jak będą otoczeni troską, miłością, profesjonalną opieką. I ten człowiek przed śmiercią podarował jej wszystkie swoje oszczędności. Tych oszczędności wystarczyło na zaledwie jedno okno w hospicjum Cecilii. Opowiadano potem, że kiedy w Londynie był duży remont tego hospicjum, to okno wycięto i wstawiono w nowy budynek. Taka pamiątka tego chłopaka dla tej właśnie pani. Cecilia zauważyła, tak jak powiedziałem, że cierpienie to jest coś znacznie więcej niż tylko ból. I stworzyła pojęcie bólu wszechogarniającego. Cierpienia, tak jak powinniśmy je rozumieć. Cierpienie fizyczne, zobaczcie Państwo, to jest tylko jeden z kilku elementów tego cierpienia. Kiedy myślimy cierpienie fizyczne, najczęściej myślimy sobie ból. Ale proszę sobie poszukać w głowie, co jeszcze może powodować nam cierpienie fizyczne. Duszność? Pewnie, że tak. Zaparcia, biegunki, świąd skóry. Zobaczcie, ile jest rzeczy, które potrafią powodować cierpienie fizyczne. To nie jest tylko ból. Cecilia zauważyła, że oczywiście ten człowiek cierpi też psychicznie. Co to znaczy? No, akceptacja nowego stanu, w którym się znalazłem czy znalazłam. Wyobraźcie sobie, że oto umiera dziewczyna, która całe życie rządziła domem, była szyją kręcącą głową i nagle okazuje się, że ktoś musi jej umyć pupę, ktoś musi podać jej jedzenie, ktoś musi ją napoić. Obcy ludzie oglądają ją na golasa, obcy ludzie muszą wykonać przy niej pewne podstawowe czynności, co się musi starzeć w psychice tego człowieka, tej osoby, żeby do takiej nowej sytuacji się zaadaptować. Cecilia mówi, jest też cierpienie socjalne. Popatrzcie, dwoje starszych ludzi, nagle jedno z nich umiera, zostają na jednej rencie czy na jednej emeryturze. Kiedyś to było powiedzmy 2200, teraz trzeba przeżyć za 1100 miesięcznie. Umiera, to podaję czasem taki przykład, umiera kobieta i mówi do mnie, doktorze, jak on sobie beze mnie poradzi? Ten człowiek wodę na herbatę przypala, on umrze z głodu, jak mnie tutaj nie będzie. Umiera on i mówi, panie doktorze, ona sobie beze mnie nie poradzi. Ta kobieta nie potrafi żarówki zmienić. To jest rodzaj cierpienia, zobaczcie, na które nie ma tabletki. Nie ma operacji, żeby na to wszystko zaradzić. Trzeba rzeczywiście pamiętać, że ten rodzaj cierpienia istnieje. Dlatego, że my będziemy podawać zwiększać dawki leku, a ten pacjent będzie, czy pacjentka mówi w dalszym ciągu, boli, cierpię, mimo że wydawać by się mogło, że jesteśmy w stanie lekami to wszystko poogarnąć. Okazuje się nie. I wreszcie cierpienie duchowe. Ważna rzecz, proszę Państwa, bo czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie jesteśmy, mamy życie duchowe. I zastanawiamy się naprawdę, co będzie potem, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Jeżeli będzie, to ja się tam w tym wszystkim znajdę. Zobaczcie Państwo, że to też jest rodzaj cierpienia. Jak teraz się przyjrzycie temu tutaj schematowi, możecie w prosty sposób zobaczyć, że jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego i dobrze temu wszystkiemu podołać. Zwłaszcza, że ten stan, który tutaj widzicie, to nie jest stan statyczny. To jest stan dynamiczny. Te cierpienia na przestrzeni chorowania wyglądają różnie. Są przeróżne etapy chorowania. Od etapu zaprzeczenia, przecież to niemożliwe. Wszyscy mają raka, nie ja. Nagle okazuje się, że jednak ja go mam. Etap buntu, etap depresji, etap akceptacji. Na różnym etapie wchodzimy w tego pacjenta i te cierpienia mają bardzo różny obraz na przeróżnych etapach, na których pacjent znajduje się dorastania do swojego chorowania. Obok tej tutaj leżącej pacjentki widzicie bucie takiej pani blondyneczki z pochyloną głową. Proszę Państwa, dlaczego uważam, że medycyna paliatywna, nie interna i nie chirurgia jest królową nauk medycznych? Dlatego, że medycyna paliatywna jasno, wyraźnie mówi, że osobą cierpiącą, chorującą w tak właśnie złożony sposób, a nie tylko chodzi tu o ból czy o duszność, jest nie tylko i wyłącznie pacjent, ale są też jego bliscy. Te osoby, które na co dzień są przy tej osobie chorej, zajmują się nią, towarzyszą. W świecie już słyszałem, że jest pomysł, żeby stworzyć jednostkę chorobową, która nazywałaby się wyczerpanie opiekuna osoby nieuleczalnie chorej. Istnieje coś takiego. Dlatego hospicja wymyśliły opiekę wyręczającą, taki pomysł, żeby dać odpocząć opiekunowi. Mamy podopiecznych, wierzcie mi, mamy takich, którzy zastanawiają się na tej wsi, co sąsiedzi powiedzą, że ja sobie z ojcem, matką nie radzę i pozwalają, żeby ta sytuacja zajeździła ich na śmierć, byle tylko sąsiedzi nie gadali. potrzebna jest pomoc. Nie ma nic w tym złego, że przyjedzie lekarz, pielęgniarka, zobaczcie, fizjoterapeuta. Nie ma nic w tym złego, że przyjdzie ksiądz porozmawiać, udzielić sakramentów. Nie ma w tym nic złego, że o, coś mi wyświetla, że jest połączenie. Dobrze działa? Okej, tak, dziękuję. Aha. Nie ma w tym nic złego, że poprosimy psychologa, czy że poprosimy z opieki społecznej pracownika o pomoc w załatwieniu renty, emerytury, wsparcia, czy dofinansowania do leków, czy innych tam środków pomocy. Zobaczcie, jest to tak złożona rzeczywistość i my w hospicjum doskonale o tym wiemy, że mamy pacjenta, że mamy jego bliskiego, że mamy złożoną i bardzo dynamiczną rzeczywistość, w której bierzemy udział. To nie jest tak, że jest chory na raka, jego boli, mamy mu dać tabletki, potrzymać jego za rękę. Jeżeli ktoś jest jeszcze mocno pobożny, to zamęczyć go wizytami księdza. To nie tylko o to tu chodzi. To jest naprawdę trudna, złożona rzeczywistość. Wszędzie. A jak to jest, proszę Państwa, u nas na wsi? Tutaj widzicie panią doktor i doktora. Pani doktor rozmawia z żoną pacjenta, doktor rozmawia z mężem, pacjentką i jeszcze jednym członkiem rodziny. To są też nasi podopieczni. Nam się zdarza, że fizjoterapeuta z tego poprzedniego slajdu, którego widzieliście, jedzie i musi zrobić masaż takiej pani, która tego swojego męża nieuleczalnie chorego przewraca w łóżku wtedy, kiedy nie ma przy niej nikogo innego. Trzeba o nią się zatroszczyć, zadbać, wypożyczyć porządny sprzęt, pokazać, jak to robić. Tak jest to, tak ta rzeczywistość wygląda opieki nad chorym nieuleczalnie. To jest slajd, który pokażę Państwu, ponieważ to jest 8 jednostek chorobowych albo grup jednostek chorobowych, z którymi można w Polsce umierać pod opieką hospicjum. W realu to są tylko choroby nowotworowe, czyli punkt drugi i punkt ostatni odleżyny. Cała reszta to są bardzo rzadkie choroby. To jest kłopot w mieście dużym, bo jak to zostało pomyślane, proszę Państwa, że mamy opiekę paliatywną i hospicyjną, że mamy opiekę pielęgniarsko-długoterminową, że mamy wsparcie ośrodków opieki społecznej, że mamy wsparcie lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej i to pewnie dobrze działa w mieście. Jest wiele osób na kilometrze kwadratowym. Na wsi mamy bardzo wiele zgłoszeń ludzi, którzy musimy powiedzieć, ma pan pecha, ma pani pecha, ale nie ma pani raka. Umiera pani na inną chorobę, nie możemy objąć panią opieką hospicyjną. A pielęgniarska opieka długoterminowa nie działa. Długi czas ona była finansowana w taki sposób, że gdyby myśmy to liczyli, taka pielęgniarka jechała z Białegostoku pod białoruską granicę, to przy piątym pacjencie zarabia pierwsze 27 zł, czyli w piątej godzinie pracy. Wiadomą jest rzeczą, że ta osoba tam nie pojedzie. I do nas zgłaszało się bardzo wiele osób, którzy mieli tego pecha, bo nie mieli po prostu raka, umierali na inną chorobę. Dlatego obejmowaliśmy na wsi opieką wszystkie te osoby. Proszę Państwa, tak wygląda, to jest, zobaczcie, amerykańskie towarzystwo opieki paliatywnej i hospicyjnej. Co ciekawe, pod opieką hospicjum można umrzeć, niezależnie od tego, jaką się ma chorobę, u naszych sąsiadów ze wschodu i z zachodu. I na Białorusi, i w Niemczech, jeżeli jest się osobą umierającą, trafia się pod opiekę hospicjum. W Polsce tak nie jest. Ja nie chcę krytykować, że jest to źle, bo pewnie w miastach się to sprawdza. Sami Państwo wiecie, jakie macie kolejki w mieście pod opiekę hospicyjną, ale na wsi to po prostu nie działa. Na wsi nie ma pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Na wsi trudno jest zawalczyć o fizjoterapię domową. Dlatego, że to jest, tam jest wszędzie daleko. To spróbuję Państwu wszystko, o tym wszystkim spróbuję Państwu powiedzieć, opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Tu widzicie Państwo jeden z domów naszych podopiecznych, czasów pandemii, święte obrazy w oknach. Nie wiem, czy te zwyczaje też są w dużych miastach, ale w czasach epidemii wystawiamy święte obrazy, tak i tutaj. To się zdarza rzeczywiście u nas na wsi w niejednym domu, święte obrazy, święte ikony wiszące w domu. I przechodzimy teraz do bardzo nudnej części wykładu. Będą mianowicie tabele, wykresy i Bóg wie co jeszcze. Chciałbym Państwu uświadomić pewną rzecz. Mało kto zdaje sobie sprawę, że miasta na terenie Polski to jest zaledwie 7% powierzchni kraju. 93% powierzchni naszego kraju to są tereny wiejskie. Jeżeli popatrzycie sobie tutaj ciemno-niebieskie, to Panie mnie może krytykują, jeżeli chodzi o to, jak ja rozróżniam kolory, dla mnie to jest niebieski, nie? I ten taki tutaj ciemniejszy to jest ciemno-niebieski. Te ciemno-niebieskie kolory, zobaczcie, na Podlasiu ponad 95%, czyli mniej niż 5% powierzchni tego regionu to są miasta. Reszta to są wsie. Oczywiście, jeżeli zapytalibyście się specjalisty, powiedziałby wam również, że w te tereny wiejskie zaliczają się tak zwane tereny wiejskie zurbanizowane. To są takie tereny, gdzie mieszkacie sobie jak na wsi, macie kurki, ogródek, ale szybką kolejką miejską, autobusem dojeżdżacie sobie do miasta. Czyli mieszkacie jak na wsi, korzystacie z dóbr mieszkania. No, 90% powierzchni Polski to są tereny wiejskie. Ile tam mieszka ludzi? Prawie 40%. Czy liczba ludzi na wsiach, proszę Państwa, spada, czy rośnie? Jak myślicie? Badania pokazują, że co 10 lat przybywa 100 tysięcy ludzi na wsiach. To nie jest dużo. Okazuje się, że mimo że tereny wiejskie się wyludniają, ludzie mają tendencję do tego, żeby się przeprowadzać na wieś i tam mieszkać. To właśnie marzenie o tym naszym ślicznym małym domeczku, gdzie jak już będziemy starzy i pomarszczeni, nikt do nas nie dojedzie i umrzemy sobie w mękach sami, chyba że jest takie hospicjum jak nasze i wtedy będzie można taką pomoc uzyskać. Zobaczcie Państwo, tyle ludności, to jest ludność, która mieszka na wsiach, prawie 40%. No, można by tutaj dość demagogicznie powiedzieć, że mniejsza połowa Polaków mieszka na wsiach. To kolejny bardzo ciekawy slajd, chodzi o to, jaka jest gęstość zaludnienia, proszę Państwa. Zobaczcie, to jest znowu ten nasz wschód. Mamy takie miejscowości, gdzie mieszka 19, 20, 21 osób na kilometrze kwadratowym. Na żółto macie na dole, zobaczcie, jak to wygląda w większych miastach. Warszawa prawie 3,5 tysiąca zameldowanych oczywiście na kilometrze kwadratowym, Białystok prawie 3 tysiące, Kraków trochę tylko tam mniej. Proszę Państwa, a u nas około 19-20 osób na kilometrze kwadratowym. Co to znaczy w praktyce? Ślicznie jest rzeczywiście, że są przepiękne, rozległe tereny, ale wyobraźcie sobie, ile trzeba jechać od pacjenta do pacjenta. Pani pielęgniarka czy doktor, jak wysiądzie sobie z metra w Warszawie czy gdzieś tam z samochodu swojego, to w zasięgu wzroku ma prawdopodobnie jednego czy kilku pacjentów. My nie. My mamy obszar prawie 2000 km kwadratowych, który zaopatrujemy. Mieszka tam bardzo niewiele ludzi na kilometrze kwadratowym i robimy dziesiątki kilometrów, żeby do tych ludzi dojechać. To jest jedna rzecz. A druga, spróbujcie zmontować zespół profesjonalistów. Znaleźć na tych wsiach, gdzie mieszkają głównie rolnicy, dziadeczkowie, babunie, znaleźć tam lekarzy ze specjalizacją, wykształconych i posiadających wiedzę i kompetencje fizjoterapeutów, pielęgniarki. Próbujcie zmontować zespół, profesjonalny zespół hospicji na terenie wiejskim, na terenach wiejskich. Jest to rzecz karkołomna, nam się udało, ale zdaję sobie sprawę i wiem doskonale, pamiętając te wszystkie trudy i wiedząc o tym, jak to wygląda też obecnie, jak to jest no niełatwa sprawa. Proszę Państwa, jak jesteśmy starzy na tych terenach? Zobaczcie Państwo, ciemno-niebieski znowu kolor naszego podlaskiego, prawie ponad 17% ludzi jest powyżej 65 roku życia. Bardzo ciekawy indeks starości na dole, to jest ilu dziadków przypada na 100 wnuków. I zobaczcie Państwo, w większości 130 paru dziadków na 100 wnuków. Czyli ile osób 65 plus na osoby 0,14. To jest taki dość ciekawy indeks. Starzeje się nam Podlaska wieś. Czasem spotykam się z zarzutem i to się zdarza niestety usłyszeć mi, gdzie są dzieci tych ludzi, po co hospicjum, to jest obowiązkiem dzieci. To się fajnie mówi, proszę Państwa, ale kiedy mieszka się na wsi i rodzice z dużym trudem te dzieci, dali im szansę, żeby te dzieci się wykształciły, i tak, dla takich dzieci nie ma pracy na dzieci. One muszą wyjechać. Ci rodzice zostają sami. Można powiedzieć, taki sobie zgotowali los z miłości do własnych dzieci. Także to, czego uczy nas praca tutaj w takim wiejskim hospicjum, to nie oceniać. Nie dawać pochopnych sądów z wysokości swojej bańki, jak to my mówimy, bańki warszawskiej, czy bańki wielkiego miasta, kiedy żyję w jakichś realiach i wydaje mi się, że wiem lepiej, bo przeczytałem, bo zobaczyłem. Nie. To, czego uczy nas praca tutaj w tym wiejskim hospicjum, być, towarzyszyć, nie oceniać, jak najrzadziej oceniać. Zobaczcie Państwo, to jest kolejne badanie pokazujące poziom rozwoju obszarów wiejskich, społeczno-gospodarczego. Ta taka granica, kreska biegnie po linii zaboru. Można powiedzieć, że to jest blizna po zaborach jeszcze do tej pory. My działamy na terenach o niskim, bardzo niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie chciałbym się tu rozwodzić, co to oznacza. Zajrzyjcie sobie Państwo do internetu, zobaczcie sobie PKB, możliwość korzystania z różnego rodzaju dóbr. Tak mniej więcej to się wszystko rozkłada. Teraz będzie pojadę trochę żartem, mam nadzieję, że to jakoś wytrzymacie Państwo. Taki znaczek znalazłem. Polska A, moja ojczyzna. Proszę Państwa, naszą ojczyzną jest Polska B, niestety. Także ktoś tutaj przegiął, konstruując ten znaczek dosyć mocno. No taki list kiedyś dostaliśmy z takim znaczkiem. I chyba ten podział, mimo że próbujemy w ramach jakiegoś takiej poprawności politycznej udawać, że to gdzieś nie istnieje, że nie powinniśmy tak mówić, chyba coś takiego istnieje w dalszym ciągu. To są tereny dużo gorzej rozwinięte, społecznie rozwinięte gospodarczo. I teraz jak się nam w tych terenach, proszę Państwa, funkcjonuje? Zobaczcie. To jest raport, który z Witryny Wiejskiej można było ściągnąć na o stanie ludności. Okazuje się, że ludzie na wsiach mają około 2-2,5 raza gorszy dostęp do wszelkiej opieki medycznej niż ludzie w mieście. Obok macie fragment Konstytucji RP, że państwo ma obowiązek zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim. Jak to się dzieje, opowiem Państwu, ale ten dostęp nie jest równy, z całym szacunkiem. Tutaj możecie sobie zobaczyć Państwo liczbę przychodni na 10 tysięcy mieszkańców. Jak to jest na wsi, to nie jest, zobaczcie, na kilometr kwadratowy, to jest na 10 tysięcy mieszkańców. Jak wyglądał wzrost tych liczby ośrodków? Zielona wioska, czerwone miasto. Ponad 2,5 razy mniej, zobaczcie, jest tych ośrodków opieki zdrowotnej na terenach wiejskich. To są realia, w których my funkcjonujemy. Kolejny slajd. Zobaczcie Państwo, to jest liczba udzielonych porad lekarskich. Ona troszkę wzrosła na terenach miejskich, na wsiach praktycznie nie wzrosła, tych porad jest dużo mniej. Znowu to jest porady na mieszkańca, nie na kilometr kwadratowy. Ten człowiek tyle razy mniej korzysta, czy rzeczywiście jesteśmy na wsiach zdrowsi, bo jemy tam jajo prosto od kury i pijemy mleko prosto od krowy? No, nie przypuszczam, szczerze mówiąc. Po prostu ta dostępność do tej opieki jest dużo, dużo gorsza niż w miastach. Tutaj zobaczycie sobie Państwo liczbę aptek i punktów aptecznych. To jest kolejna rzecz, która jest piętą achillesową. Kiedy człowiek choruje w mieście, proszę Państwa, lekarz hospicjum przepisuje mu silny lek przeciwbólowy, choć na przykład opioidowy, to idzie się do apteki, która jest powiedzmy w zasięgu buta albo w zasięgu przystanku autobusowego czy tramwajowego i ten lek się wykupuje. Nasi pacjenci dość często albo bardzo często nie mają takiej apteki. U mnie w regionie nie ma takiej apteki. Są punkty apteczne, które nie mają prawa magazynować takich leków, ani ich sprowadzać i przechowywać przez nawet moment. Więc punkty apteczne, których jest i tak mało, takiego leku nie jesteśmy w stanie sprowadzić. Są apteki, które taki lek muszą sprowadzić. I teraz wyobraźcie sobie panią, mamy taką na przykład panią Marię. Ona do PKS-u idzie 45 minut na piechotę, ma umierającego męża i idzie z tą receptą. Musi dojechać do apteki, tą receptę gdzieś zawieźć, wrócić tym PKS-em, znowu iść kolejne 45 minut z powrotem z buta, z powrotem do domu. Tego leku nie ma w tej aptece, więc musi, jak on będzie zamówiony na drugi czy na trzeci dzień, ten lek przywieźć. I ten człowiek jest 2-3 dni bez leku przeciwbólowego. Średniowiecze, można powiedzieć, bo są metody leczenia, żeby człowiek nie cierpiał. Nie ma tak dobrej dostępności leków przeciwbólowych jak w miastach. Wykluczenie komunikacyjne to jest kolejna rzecz, która dokucza naszym podopiecznym. Pokażę to jeszcze na kolejnym tam slajdzie, proszę Państwa, ale mamy wsi, gdzie PKS zajeżdża raz na 2 tygodnie. Wyobraźcie więc sobie, jak to jest, kiedy trzeba na przykład pojechać po jakiś lek, zrobić jakieś zakupy, albo kiedy ktoś z dzieci pracujących w mieście nie ma samochodu i chciałby też odwiedzić ojca, matkę w weekend. To są rzeczy, które są bardzo trudne. To sobie trzeba wyobrazić. Tym rzeczom też my, nasi podopieczni, musimy stawiać czoła, pracując w naszym hospicjum. To jest ten właśnie bolesny miernik. Zobaczcie Państwo, rezygnacja z opieki, ponieważ nie stać mi było, żeby dojechać, nie miałem jak dojechać, nie miałem kto tam zawieźć. Zobaczcie, jak wyglądamy w rankingu tych wszystkich krajów, jak wygląda Polska. To jest prawda. To się dzieje. Ci ludzie nie mają się jak wydostać ze swojej wsi. Pamiętacie konstytucję, równy dostęp. Siedzą i umierają. Jak wygląda los chorego, który na przykład po udarze mózgu trafia do swojej wsi albo do jakiegoś tam, na jakąś kolonię czy do przysiłka. Leży, jest pod opieką lekarza rodzinnego, które leczy jedno, kolejne zapalenie płuc, nie ma dostępu bardzo często do fizjoterapii domowej i umiera. Kryptoeutanazja, można powiedzieć. Ci ludzie, którzy gdyby mieszkali w mieście, mieliby szansę przeżyć, na wsi, po prostu umierają. To jest dopiero przykre. Tak jest. Przytaczam tą definicję, proszę Państwa, żeby jeszcze raz Wam pokazać, że WHO, instytucja, która można powiedzieć, że jest mocno kontrowersyjna. Pamiętacie, skompromitowali się mocno, kiedy w 2010 roku ogłosili pandemię grypy. Były tam takie głosy, że mocno lobbowana, że Bóg wie co jeszcze. Bardzo, można powiedzieć, skompromitowana instytucja, ale ta definicja jest taka, że warto ją powtarzać. Zobaczcie, zdrowie to nie jest tylko brak choroby albo brak niepełnosprawności. Zdrowie to jest stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że choremu na przykład tak po złamaniu kości udowej zrobił protezę, endoprotezę, zoperował go i wysłał go do domu, to nie jest wyleczenie tego człowieka. Ten człowiek musi być dalej rehabilitowany. Ta osoba, żeby stanęła na nogi, potrzebuje dalszej opieki. To nie ma nic wspólnego z działaniami prozdrowotnymi dla tych ludzi. To jest tylko odhaczenie kolejnej procedury medycznej po to, żeby zgadzało się w papierach i żeby NFZ zrzucił kasę. To nie jest leczenie. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgadzacie. My w ramach tego potężnego buntu, widząc tych naszych chorych, a jeździliśmy do takich, my proszę Państwa, od tego 2012 roku przez ponad 5 lat jeździliśmy bez grosza dofinansowania od państwa. Ponieważ NFZ podpisywał umowy tam co 5 lat, uznali, że nie ma potrzeby z nami jej podpisywać, że opieka jest zapewniona. No wiecie, w papierach zgadzało się tam wszystko. Wiedzieliśmy, że jeździmy, ponieważ ludzie się do nas zgłaszali bez kontraktu z NFZ-em. 12, potem do 20 osób miało pracę, kilkadziesiąt osób miało opiekę bez ani grosza ze strony państwa. To wszystko to była zasługa ludzi takich jak wy, darczyńców naszych, którzy nam pomagali w tym, żeby ci ludzie mieli pomoc. Przez ponad 5 lat jeździliśmy do ludzi niezależnie, na co oni umierali, czyli robiliśmy tak, jak się robi na Białorusi, a nie jak w Polsce, czy tak jak się robi w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych. Niestety nie tak, jak się to robi w Polsce. Jeździliśmy do wszystkich chorych, którzy po prostu umierają, potrzebują wsparcia, pomocy i widzieliśmy rzeczy niebywałe. Tak zajeżdżaliśmy do pani, która właśnie po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, z lekami, trafiła już do domu. Lekarz rodziny wlecił jedno kolejne i kolejne zapalenie płuc i wiadomo, bo trzeba się panią zająć, bo umrze na kolejne. I ta pani dzisiaj, proszę Państwa, chodzi po domu, leciutko powłócząc połową ciała, dowodzi całą chatą, dalej jest tam po prostu dyrektorką i to gospodarstwo rodzinne normalnie funkcjonuje. Bez nas prawdopodobnie wszystko by to poszło po prostu w drobny bank. Co zrobiliśmy? Proszę Państwa, postanowiliśmy, że musimy opiekę dla naszych podopiecznych uszyć najzwyczajniej w świecie na miarę. To znaczy, że nie będziemy robić tylko i wyłącznie procedur zalecanych przez NFZ, to znaczy jeździć do chorych z odleżyną, do chorych z rakiem, robić 2 wizyty pielęgniarki w tygodniu, 2 wizyty lekarza w miesiącu, psychologa, fizjoterapeuta w miarę potrzeb. Uznaliśmy, że wszyscy będą jeździli w miarę potrzeb, a do zespołu dołączymy jeszcze opiekunki medyczne. A od niedawna, proszę Państwa, i to nie jest żaden luksus, to nie jest żaden ekskluzyw, dołączyła do nas po prostu dietetyczka. Niebywale też ważna rzecz, żeby ludzie, którzy są wyniszczeni chorobą nowotworową, wyniszczeni przewlekłym chorowaniem, żeby ich bliscy potrafili skonstruować sobie zbilansowany posiłek, taki, który będzie miał też działanie lecznicze. Dlaczego tak wymyśliłem? Proszę Państwa, ponieważ lubię sięgać dość mocno do tradycji. I nie wiem, czy wiecie, ale Hipokrates, on umarł dawno temu, 2,5 tysiąca lat temu, ale powiedział bardzo mądrą rzecz. On powiedział coś takiego, że choroby da się wyleczyć 3 sposobami. Jedna lecząca to jest medycyna, druga lecząca metoda to jest chirurgia, kiedyś to były osobne działki. Medycyna, czyli leki, tak, farmakoterapia, druga to jest chirurgia i trzecia to jest dieta. I wydaje się, i widzimy, że to rzeczywiście ma, absolutnie ma znaczenie, żeby taka osoba była także w naszym zespole. Tu widzicie nasze panie opiekunki, nowy model hospicjum działający na terenach wiejskich. Ta publikacja jest dostępna na stronie stoczni, można ją po prostu sobie poczytać. Co myśmy takiego wymyślili? Jedno wielkie szaleństwo. Postanowiliśmy, że każdy nasz pacjent będzie miał opiekę szytą na miarę. To znaczy jedzie lekarz, ogląda tego pacjenta, bada, diagnozuje, potem na spotkaniu zespołu dyskutujemy wszyscy razem i zastanawiamy się, ile razy powinna być tam pielęgniarka, ile razy lekarz, ile razy powinna tam pojechać opiekunka, czy jeszcze jakiejś opieki ten człowiek potrzebuje. I to zaczęliśmy robić. Zaczęliśmy również rozmawiać, proszę Państwa, z GOPS-ami i MGOPS-ami, ośrodkami pomocy społecznej, opieki społecznej, przepraszam, nie ma już pomocy społecznej. Zaczęliśmy rozmawiać z pracownikami i zaczęliśmy układać współpracę, podobnie z lekarzami rodzinnymi, którzy jak gdyby wiemy o tym, że mają działanie bardzo szerokie, pomagają bardzo wielu osobom, ale to jest podstawowa opieka zdrowotna. Kiedy pacjenta boli serduszko, lekarz przepisuje jedną czy drugą tabletkę, ale stwierdza w pewnym momencie, to już jest ponad jak gdyby moje kompetencje, tego człowieka musi obejrzeć kardiolog. Temu człowiekowi trzeba założyć rozrusznik, ten człowiek potrzebuje innej pomocy. I podobnie jest z chorym nieuleczalnie umierającym. Do pewnego poziomu lekarz rodzinny pomaga, potem mówi, nie, tu jest potrzebny specjalista medycyny paliatywnej, bo to też my jesteśmy. Szyjemy tą opiekę na miarę i próbujemy to wszystko posieciować od dołu, porozmawiać o tym, też jeszcze o tym opowiem Państwu za chwilę. Porozmawiać o tym z tymi wszystkimi, którzy taką pomoc w regionie świadczą. Pamiętacie? 20 osób na kilometrze kwadratowym, 2000 kilometrów kwadratowych, starzejącego się środowiska, bardzo małe zasoby profesjonalistów pomagających. Bez sieciowania nie ma opcji, żeby to zadziałało. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Tutaj zobaczcie Państwo, Najwyższa Izba Kontroli badała, jak działa opieka społeczna w Polsce. Można powiedzieć, dramatyczna historia. Zobaczcie, Podlaski, 46% ośrodków pomocy społecznej nie świadczy pomocy społecznej. Popatrzcie sobie na te inne punkty. I kiedy usłyszałem z całym szacunkiem, tak, od jednego z doradców prezydenta, że będziemy robić coś takiego, że będziemy sieciowali opiekę społeczną, żeby ona działała lepiej, to powiedziałem, że to jest trochę jak reanimacja trupa, że po prostu trudno sieciować coś, co nie działa, żeby ono nagle wzięło i zadziałało. Czy to będzie kolejna, przerost kolejnej biurokracji, kolejnych jakichś papierów, formularzy, ale no sieciowanie czegoś, czego, co nie żyje, no to po prostu mija się troszkę z celem. Zrobiliśmy następującą rzecz, proszę Państwa. Zbudowaliśmy sieć, taką jak tutaj widzicie. To, co proponowali Państwo z opieki społecznej, to żeby w każdym z tych kółku był napis opieka społeczna, żeby to działało. Dlatego macie zobaczyć jedną głowę u góry, drugą głowę na dole, bo zastanawialiśmy się mocno, kto ma tą sieć wymyślić. Czy człowiek znowu z warszawskiej bańki, który siedzi gdzieś tam, może nawet jest profesorem, może nawet zrobił tysiące publikacji dotyczące tego, jak wygląda opieka społeczna, jak wygląda pomoc, ale nigdy tego własną ręką nie dotknął. Myśmy zorganizowali taką konferencję Koniec życia i umieranie na wsi, podpatrzona na Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę mi wierzyć, pracownik z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyjechał i zamieszkał u naszej pani ze wsi, żeby zobaczyć, jak to działa, pani Marii. To jest sposób działania, który sprawia, że ci ludzie wiedzą, o czym my rozmawiamy, a jeżeli nie wiedzą, to dobrze jest zapytać temu, któremu te kółka w głowie kręcą się, jak to widzicie Państwo na dole tego slajdu, tego, kto tego dotyka na co dzień. Jak to mogłoby i powinno wyglądać? U nas to działa. Ta innowacja, którą Państwu tutaj pokazywałem w tej książeczce, wyliczyli fachowcy, że nasza opieka, mimo że obejmujemy opieką dużo więcej osób, bo około ponad połowa, 2/3 naszych podopiecznych okazało się, że to są ludzie, którzy nie mają raka, ale umierają na inne choroby, gdy mieliśmy ich dużo więcej, byli finansowani z projektu, że ta opieka, wyliczyli tam ludzie, że to była mniej więcej 1/3 taniej niż opieka proponowana przez państwo. A my myśleliśmy to tutaj na dole, nie u góry, gdzieś tam nie mając różnej maści tytułów, doradców profesorskich, Bóg wie czego jeszcze. I tak to mniej więcej zadziałało. Zadziałało na tyle dobrze, że Ministerstwo Infrastruktury pisze teraz grant. Hospicja, które będą chciały działać na taki sposób, jaki my działamy, będą dostawały dofinansowanie. Także to jest kolejna jakby rzecz, o której warto jest wiedzieć, że można zmieniać świat, nawet siedząc w takim wypierdówku dolnym, czy w jakiejś innej wiosce gdzieś na końcu świata, można również mieć wpływ na to, żeby było troszeczkę lepiej, żeby ten świat choć troszkę zmienić. Tak wygląda to sieciowanie, zobaczcie Państwo. Hospicjum jest tylko jednym z elementów. Tu pracujemy z innymi specjalistami. Jeżeli potrzeba, przyjeżdża do mojego pacjenta chirurg, potrafimy puścić wodę z jamy opłucnej, potrafimy założyć w kucie centralne przy łóżku pacjenta. Ostatnio rozmawialiśmy z urologiem, który powiedział, chce być waszym wolontariuszem, jeżeli trzeba będzie założyć cewnik nadłonowy, też zrobimy to w domu, jeżeli macie USG, możemy zrobić to. Także jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele rzeczy dzięki specjalistom, którzy są naszymi wolontariuszami. Normalnie dla tych ludzi byliby niedostępni, a przez nas są dostępni na telefon, można. Opieka długoterminowa, opieka duchowa. Współpracujemy z duchownymi wszystkich możliwych wyznań, jakie tutaj na tym multikulti terenie się znajdują I zdarza się czasami, że jadę, bierze ksiądz zestaw małego księdza, bo trzeba coś tam zrobić u człowieka i rzeczywiście on robi księżowską czy bartuszkowską robotę, a ja robię swoją robotę doktorską, przyjedzie z pielęgniarką, rozmawiamy z pracownikami opieki społecznej, rozmawiamy z lekarzami rodzinnymi z POZ-u. Także proszę Państwa, to takie działanie ma sens, żeby przy tych niewielkich zasobach pomóc, pamiętając znowu, że wyleczenie choroby to nie jest to samo, co odhaczenie kolejnej procedury. Że komuś wycięcie, ucięcie czegoś, to nie jest wyleczenie choroby. Że to jest dużo bardziej złożona rzeczywistość, że mamy jeszcze rodzinę. Nie wiem, ktoś kiedyś rozdzielił Ministerstwo Zdrowia od Ministerstwa Opieki Społecznej. To są rzeczy, które powinny działać jak jeden organizm, bo zdrowie, spójrzcie Państwo jeszcze raz sobie na definicję zdrowia według WHO, to tylko wtedy ma szansę dobrze działać. Pokażę Wam teraz slajd z książki, która albo jest fatalnie napisana, albo fatalnie przetłumaczona. Źle się ją czyta, jak nie wiem co, ale cytat jest przegenialny, proszę Państwa. Eksperyment polegający na uczynieniu ze śmiertelności zjawiska ściśle medycznego trwa zaledwie od kilkudziesięciu lat. Jest jeszcze całkiem świeże i są dowody na to, że się nie powie. Wiemy o tym tutaj na wsi. Chcielibyśmy, żeby ktoś nas wreszcie usłyszał, że to nie jest rzeczywistość tylko medyczna. Że chorowanie, umieranie na wsi, nie wiem, może Państwo przyznacie mi też rację, że w miastach jest podobnie, sorki, troszkę ironizuję, to nie jest rzeczywistość tylko medyczna. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Pani pielęgniarka przy naszej pani Stasi, obok rodzina, mały Pawełek, który był przy tej babci, towarzyszył jej tam rzeczywiście cały czas, przemądra rodzina. Ten chłopczyk był inspiracją dla mnie, żeby napisać książkę dla dzieci o umieraniu. I jeszcze jego siostra i parę innych osób. Proszę Państwa, coś przefajnego, bardzo polecam znaleźć, poczytać książkę, która opowiada o tym, jak dziecko towarzyszy swojemu kochanemu dziadkowi w chorobie nieuleczalnej umierania. Uciekamy od tego tematu, jak nie wiem co, chociaż jest to, jak Państwo pamiętacie z tego napisu na muru, rzeczywistość, która czeka każdego i każdą z nas. Uciekamy od tego, jak nie wiem co, i dzieci często widzą dziadzia czy babcię chorego, potem oszczędza mu się wszystkim, a potem widzą już tylko płytę na zmianę. I ta cała rzeczywistość chorowania, towarzyszenia, bycia dobrym dla dziadka, tak jak tutaj Pawełek, jak wyciągałem słuchawki, najpierw on badał babcię, potem ja. Także to były tego typu rzeczy. Ten człowiek, któremu mądrze, prości rodzice, którzy są rolnikami, przeprowadzili go przez cierpienie, chorowanie własnej babci. Pomyślałem sobie, to trzeba, o tym trzeba napisać, o tym trzeba rozmawiać. Powstała taka książka. Także to jest kolejne moje doświadczenie ze wsi, że no, ci ludzie bardzo często są mądrzejsi od jednego człowieka, który z tytułami, mimo że żadnych z nich nie mają. Życiowo są bardzo często mądrzy i można wiele się od nich nauczyć i zaczerpnąć sporo porządnych inspiracji. To jest kolejna nasza inspiracja, proszę Państwa. Było kiedyś moim marzeniem, a właściwie może nigdy nie było marzeniem, ale planem, wybudować hospicjum stacjonarne na wsi. Nie będzie to hospicjum stacjonarne tylko i wyłącznie. Widzicie tu w napisie ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny, ponieważ edukacja jest rzeczą, która zawsze nam przyświecała. Chcemy się. Wiemy, że ta książka, proszę Państwa, nauczyciele już do mnie piszą, że przerabiają to z dzieciakami w szkole jako lekturę. Wiemy, spotykamy się z dziećmi i uwierzcie mi, kiedy prowadziłem zajęcia o cierpieniu dla dzieci z nauczania początkowego, oni definicję Cecily Sanders, czym jest cierpienie, mają w sercu. Każdy z nas wie, że cierpienie to nie jest tylko ból. To gdzieś potem ta rzeczywistość nas przytłacza. Pytane te dzieciaki, dlaczego cierpi, dlaczego jest ci smutno, dokładnie wiedzą, że to nie tylko chodzi o to, że boli. Że nie ma przy mnie kogoś bliskiego, że ktoś o mnie nie zadba, że ktoś mnie nie przytuli. I to dziecko już wie. Potem pewnie na stare lata gdzieś gubimy. Chcemy tą edukację tutaj poprowadzić w tym ośrodku. Chcemy mieć tutaj miejsce dla chorych, chcemy tutaj zapewnić im opiekę. Chcemy zapewnić opiekę wyręczającą dla tych ludzi, którzy czasem potrzebują sami odpocząć od opiekowania się swoim bliskim. Proszę Państwa, opiekuje się swoją mamą, 90-kilkuletnią, 60-kilkuletnia kobieta. Ona do mnie mówi, panie doktorze, ja muszę. To jest moja mamusia, jak ja byłam malutka, ona mnie karmiła, ona mi myła dupkę i ja teraz robię to samo. Ja jej po prostu to oddaję. Ja mówię, proszę pani, tylko że pani mamusia miała te 20 parę lat. Pani ważyła 3 kilo, teraz pani ma 60 kilka. Mama waży tutaj 90. To nie jest sytuacja symetryczna. Nie, ja nie będę prosić o pomoc, bo co sąsiedzi powiedzą. Proszę Państwa, o tym wszystkim trzeba mówić, tego wszystkiego trzeba uczyć, że nie jest wstyd, nie jest wstydem prosić o pomoc. Chcemy dać możliwość odpoczęcia. Czasem taka córka, myśmy mieli pana, który 13 lat zajmował się swoją żoną z jedną brzegą na zawód. Ta kobieta leżała bez jednej odleżyny. no, w momencie, kiedy ten człowiek miał zawał, dobrze było, żeby był taki człowiek stacjonarny jak ten. Albo zanim go dostał, żeby jego nie dostał, żeby móc sobie choć troszeczkę odpocząć. Tylko że to musi być miejsce, w którym i tak będę dobierał ten personel, w którym, proszę Państwa, osoby będą empatyczne, współczujące, które będzie troszeczkę takim, pewnie nigdy nie będzie całkiem domem, ale będzie takim domem, można powiedzieć, tak. Takie mam marzenie. Tutaj, proszę Państwa, kiedy byliśmy na etapie rebrandingu, nasz grafik pokazał, jak będzie wyglądała rejestracja. Nasze śliczne, płonące E, wyobraźcie sobie Państwo. A to jest zdjęcie sprzed kilku dni. To się już dzieje, zobaczcie Państwo, budujemy. Nie jest tak, żeby ten ośrodek nie powstał. Pytają się mnie, za ile on powstanie. I szalony, bo ja tylu pieniędzy w życiu na oczy nie widziałem. Ale proszę Państwa, jest ziemia. Działa? Bo widzę, że znowu mi się wyświetla, że coś tam nas nie słychać. Działa, dobra. Jest. Okej. Zobaczcie Państwo, ale okazało się, że jest ziemia. Powolutku będziemy zamykać stan surowy. To się wszystko realnie dzieje. Także taki ośrodek lada moment pewnie tutaj u nas powstanie i będziemy mogli ludziom pomagać w sposób profesjonalny. Chciałem Wam już tutaj powiedzieć, że serdecznie dziękuję za uwagę, ale myślę sobie, że jeszcze jedna rzecz. Angażujemy się bardzo mocno w działania lokalne, proszę Państwa. To widzicie koło gospodyń wiejskich z Nardi i Makówki. Poszli kolędować po chatach, ubogich podlaskich chatach. 20 tysięcy złotych na koncie Fundacji na budowę. Wyobraźcie sobie coś takiego. Tutaj macie naszą panią doktor na zebraniu kół gospodyń wiejskich. To jest tak, tam honorową gospodynią wiejską. Robimy różne rzeczy, przeróżne aktywności, o których możecie sobie na naszej stronie też poczytać. Mamy poza tą udaną innowacją, nowy model hospicjum, jedną innowację nieudaną. Pokażę też Państwu. Chcieliśmy ruszyć pomoc sąsiedzką. Pomyśleliśmy sobie, że ludzie na wsiach mieszkają sami, a na weekendy przyjeżdżają dzieci. Pomyśleliśmy sobie, że to jest taka okazja, żeby zainteresować troszeczkę ludzi, żeby zechcieli sobie gdzieś pomagać. Średnio to nam wyszło na jeża, dlatego że jednak zmiana społeczna to jest praca na, no powiedzmy, 100-200 lat, mniej więcej. Więc myślę, że te plakaty tyle by tam nie powisiały, ale spróbowaliśmy przynajmniej. Także tego typu działań się podejmujemy. Chyba na tym myślę, że chciałem już zakończyć. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, a ja to bardzo proszę. Nie ma. Nie ma pytań. Oh my God. Dobrze. Okej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze. To było bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy. Podlinkujemy wszystkie informacje o hospicjum i wszystkie informacje o waszej działalności pod wykładem.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i może kiedyś jeszcze do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.